Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas.
Kalejdoskop Radia Xon.
Halo, halo, puk, 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 witamy, witamy, pukamy i zapraszamy. Kalejdoskop Radia Xon, to właśnie my. Czas zacząć tę audycję, którą zawsze zaczynamy w piątek, piąteczek, piątunio i powtarzamy, kiedy tylko będziecie Państwo słuchać tej powtórki, no to również zapukamy i zadzwonimy naszym radiowym głośnikiem. Witamy serdecznie w Radiu Xon w audycji Kalejdoskop, a witają się Maria Woś, Stanisław Schubert, Stanisław Firszt, Damian Łyczak i Darek Marchewka. Zapraszamy serdecznie, zostańcie Państwo z nami, a na pewno nie będziecie Państwo żałować na sam początek naszego spotkania. A ty na to, no właśnie, co Państwo na to, żeby posłuchać Andrzeja Dąbrowskiego?
Ukryć gosi, narzeczonym być, ale kłopot z nią jest ten, ona się podoba stale. Różni tacy chcą rwać ją, iść na tańce z nią, lecz ja powiem tylko to, nie mam obaw, bo ty na to, Małgorzato, powiesz im, że na tańce ty nie chodzisz z byle kim. Nie bez racji mama statką uczą cię, aby na to, Małgorzatko, mówić nie. Dość głęboko wpadasz w oko, to jest fakt, lecz gdy już ci się to zdarzy, mówisz tak, że nie pójdziesz z nimi tańczyć, no bo nie, bo ty przecież, Małgorzato, kochasz mnie. Niech tam dogadują nam, nie dbam, nie chcę słuchać kłamstw, kto jest dość dorosły, ten musi i to znosić. Zazdrość to nas ciągnie wstecz, ufność to jest piękna rzecz, gdy się narzeczonym jest pięknej goci. Małgorzato, powiesz im, że na tańce ty nie chodzisz z byle kim, że ktoś z młodszych twych kolegów wziąć cię chce. Małgorzatko, nie dasz na to nabrać się, więc ja też powściągnę zbyt pochopny sąd. Zresztą gdybyś nawet poszła i cóż stąd. Ważne, że się bawisz, ważne, że ciągle jeszcze narzeczonym czuję się. Bo ty na to, Małgorzato, powiesz im, że na tańce ty nie wchodzisz z byle kim. Nie bez racji mama statką uczą cię, aby na to, Małgorzatko, mówić nie. Dość głęboko wpadasz w oko, to jest fakt, lecz gdy już ci się to zdarzy, mówisz tak, że nie pójdziesz z nimi tańczyć, no bo nie, bo ty przecież, Małgorzato, kochasz mnie, bo ty przecież, Małgorzato, kochasz mnie, bo ty przecież, Małgorzato, kochasz mnie.
dzisiaj w Kalejdoskopie usłyszymy. Fundacja Szansa, która od wielu lat organizuje konkurs Idol. Jest to konkurs, który pokazuje, w dużym skrócie mówiąc, osoby niepełnosprawne i ich osiągnięcia. I właśnie dzisiaj porozmawia na ten temat z Agnieszką Michalską i panem Dworakiem Stanisław Schubert, nasz prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, będzie właśnie o konkursie Idol. Nieskromnie powiemy, że chyba coś dobrego nam się w związku z konkursem Idol przytrafiło, ale ja nic nie będę zdradzał. No, pan Stanisław Schubert i ekipa zdradzi sama. Porozmawiamy więc na ten właśnie temat. Pan Stanisław Firszt przeniesie nas do Kresów i porozmawiamy, a w zasadzie opowie nam gawędę na temat pamiątek z Kresów. Bardzo ciekawy temat, także zapraszam serdecznie, zostańcie z nami, bo nikt tak jak on nie opowiada gawęd historycznych. Stanisław Firszt w Kalejdoskopie już niebawem. No i oczywiście nie zabraknie również Marii Woś. Felieton Marii Woś również w Kalejdoskopie. Bądźcie Państwo z nami, a słowa nie zbraknie w naszej audycji. Zapraszamy serdecznie. No w takim razie do poloneza kalejdoskopowego czas zacząć. Przechodzimy do meritum. Stanisław Schubert już teraz zaprezentuje swoich gości. Zapraszamy serdecznie.
Witam Państwa, te oklaski, które słyszeliście. Nie bez kozery puszczamy dzisiaj w naszym radiu, dlatego że witam Agnieszkę Michalską, która uczestniczyła w podsumowaniu konkursu ogłoszonego przez Fundację Niewidomych we Wrocławiu, na którym po raz kolejny wyróżniono Radioxon, jego dziennikarzy, a wszystkim pana naszego wolontariusza i prawnika i doradcę do spraw samochodowych, że tak to powiem, pana Dworaka. I Agnieszka, i pan Dworak są z nami w studio. Witam serdecznie. Jest również realizator tego programu, czyli Damian Łyczek, który ważną rolę w tej dzisiejszej audycji, oprócz swojej funkcji technicznej, będzie odgrywał. Pani Agnieszko, proszę powiedzieć, na czym ta rzecz polegała?
Więc rzecz odbyła się 15 maja 2025 roku w pawilonie Czterech Kopuł, które jest siedzibą Muzeum Sztuki Współczesnej, które jest z kolei oddziałem Muzeum Narodowego. I cała uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.30. Gości przywitał dyrektor Muzeum Narodowego, pan Piotr Oszczanowski. Później gości witała również kierowniczka biur regionalnych Fundacji Szansa, bo przypomnijmy, że konkurs Idol został zorganizowany przez istniejącą już od 33 lat Fundację Szansa, która walczy o prawa niewidomych. Kolejną osobą, która zabrała głos podczas uroczystości, był prezes Fundacji Szansa, pan Marek Kalbarczyk, a później dyrektor Fundacji Szansa, pani Anna Koperska. Jednym z prelegentów był także pan Sebastian Malinowski. Pan Sebastian Malinowski jest prezesem Fundacji Sea Beyond i ta fundacja zajęła drugie miejsce w konkursie.
Przejdźmy się to do laureatów. Pierwsze miejsce, w jakiej kategorii wyróżniony został Sejmik Osób Niepełnosprawnych Karkonoski?
A więc Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zajął pierwsze miejsce w regionalnym konkursie Idol w kategorii Instytucja Otwarta dla Niewidomych.
Brawa serdeczne dla Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, które reprezentujemy tutaj we czwórkę, a tę część radiową właśnie pan Dworak, pani Agnieszka, pan Damian i ja, trochę jako lider, trochę jako również i amator dziennikarz. Brawa serdeczne, wszystkim serdecznie dziękujemy. Druga nagroda, którą przyznano z numerem 1 sejmikowi, to...
To oczywiście pierwsze miejsce, które w konkursie zajął zespół Radia Xon w kategorii media.
Proszę Państwa, również brawa i pozwólcie, że plakietkę taką, którą trzymam w dłoni, wręczę przedstawicielowi realizatorów, czyli Damianowi Łyczakowi. Damian, serdecznie Ci dziękujemy. Brawa również dla wszystkich. No i wreszcie przejdźmy do naszego bohatera, pana mecenasa Dworaka, który jest laureatem dziennikarskiej formy tego konkursu. I proszę powiedzieć, jak to wygląda, to wyróżnienie.
Pan Dworak został wyróżniony jako idol roku 2025 w konkursie Szansa w kategorii środowisko i otrzymał dyplom, pudełko czekoladek i książkę.
O, a jaka książka?
Zaraz sprawdzimy. To książka pana Kalbarczyka, prezesa Fundacji Szansa. Jan Karski, wybitny dyplomata, honorowy obywatel i świadek nadziei.
Pan Kalbarczyk jest osobą niewidomą, jest przedsiębiorcą, prowadzi firmę Altix, z której bardzo często korzystamy, zakupując określone urządzenia ułatwiające życie osobom niepełnosprawnym, a ja bardzo gorąco i serdecznie po tych oklaskach, które Państwo słyszycie. Gratuluję Tobie, Jurku.
Dziękuję.
I powiedz mi teraz, jak Ty sobie dajesz radę. No, charakteryzujesz się tym, że jesteś z nami tutaj, nie posiadając wzroku. Jesteś człowiekiem niewidomym. Niedawno przeszedłeś na emeryturę jako bardzo wzięty adwokat również i się zawsze zachodziłem w głowę, jak można iść na rozprawę, nie mając przed oczami dokumentów, a zachowując je w pamięci po doskonałej obróbce tego poprzez albo urządzenia, albo asystenturę. Przejdźmy do tej części zawodowej twojej na początek.
Na początku chciałbym podziękować za wyróżnienie, jakie otrzymałem i bardzo się cieszę, że właściwie płynnie po przejściu na emeryturę odnalazłem tutaj swoje miejsce w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, gdzie zaproponowano mi przez pana prezesa prowadzenie dwóch audycji, jedną hobbystyczną, jedną prawniczą, a także przez cały tydzień udzielam porad w ramach naszego Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej przez 40 lat pracowałem w charakterze adwokata. No cóż, to jest prawda. Początkowo miałem zachowane jeszcze jakąś szczątkową widzenie. Z biegiem czasu to widzenie utraciłem i właściwie doszedłem do wieku emerytalnego jeszcze z jako takim widzeniem i cóż, generalnie wzrok straciłem około 7 lat temu, no ale dzisiaj mam to miejsce w Ksonie, co daje mi bardzo dużo satysfakcji i mam nadzieję, że przez te kilkanaście minut tygodniowo mogę Państwu coś ciekawego opowiedzieć.
I to proszę Państwa w dwóch audycjach, bo jedno jak gdyby związane z profesją pana mecenasa, czyli prawo bliżej ciebie, ale drugie dotyczy rzeczy pozornie rozbieżnej ze świadomością osoby niewidomej. To auta, samochody w najróżniejszych formach. Słuchacie Państwo tego naszego magazynu Jazda, który Jerzy opowiada o szczegółach technicznych, co świadczy o tym, że jest to wspaniała pamięć. No nie mówiąc o spadzie i wspaniałym purystycznym niemalże języku. Gratuluję Ci, Jurku, jeszcze raz i wręczamy Ci ten właśnie dyplom, który tutaj przygotowano do Ciebie. Jeszcze raz serdeczne brawa, niech usłyszą nasi słuchacze. Jurek, jak Ty się przygotowujesz do części zagadnień prawnych związanych z audycją pod tytułem Prawo bliżej Ciebie? Wydaje mi się, że też pomocna jest po trosze i Twoja funkcja doradcy prawnego, którą pełnisz tutaj u nas w Sejmiku od dobrych już 5 lat.
Tak, rzeczywiście w tym roku będę w październiku obchodził 5-lecie pracy na rzecz Sejmiku. No, moje przygotowanie zawodowe jest spore, ponieważ ukończyłem studia prawnicze, potem odbyłem aplikację sędziowską zakończoną egzaminem, później odbyłem aplikację adwokacką zakończoną egzaminem. No i tak jak mówiłem, przez dokładnie 38 lat, nie licząc aplikacji wykonywałem pracę adwokata, a więc prawo było moim codziennym chlebem. No i ta wiedza mi została do dzisiaj, dlatego jeszcze nasłuchując, no bo to mi pozostało, różnych nowości w dziedzinie prawa, mogę Państwu przybliżać te zagadnienia prawnicze, które moim zdaniem są dla Państwa ciekawe i pozwalają rozwiązać Wam niektóre problemy życia codziennego. Ja, tak jak Pan Prezes powiedział, przez cały tydzień udzielam porad w ramach teleporady i rzeczywiście zainteresowanie jest spore. I muszę powiedzieć, że bardzo wiele osób korzysta z tej mojej wiedzy, a ja z drugiej strony się cieszę, że mogę tą wiedzę wykorzystać jeszcze teraz, kiedy jestem na emeryturze, ale staram się być jeszcze, powiedzmy sobie, w jakiejś formie czynnym prawnikiem.
Pewno słyszałem to od starszych adwokatów, sędziów, prokuratorów. Z zawodem prawniczym się nie rozchodzi mimo emerytury, bo to tkwi w człowieku zawsze. Czy to prawda?
Tak, to jest prawda, ale trzeba wykazać no, choćby minimum chęci i zainteresowania, no, żeby się jakby nie odkleić od tego systemu prawnego. A przyznam się szczerze, że możliwość kontynuacji tej mojej działalności prawniczej świetnie robi na moje samopoczucie, na mój stan umysłu i w ogóle na moją ogólną kondycję psychofizyczną.
I zmusza do śledzenia nowych aktów prawnych, ponieważ znamy pojęcie inflacji prawa.
Oj, inflacja prawa jest przeogromna. Szczerze mówiąc, teraz trzeba by się było specjalizować w każdej dziedzinie prawa, ponieważ przepisów i norm jest tak dużo, że nie ma chyba prawnika, który znałby się na wszystkim, co w dzisiejszych czasach jest niemożliwe. No ale te zagadnienia, które interesują Państwa jako naszych słuchaczy i tych, którzy korzystają z naszych porad, no są mi po prostu nieobce. Staram się być na bieżąco, żeby Państwu pomagać.
Przypominam Państwu, że właśnie doradztwo prawne realizowane jest w ramach programu realizowanego już od 18 lat przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu dofinansowanego przez PFRON pod nazwą Centrum Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych, w skrócie CIWON. I oprócz doradztwa psychologicznego, psychiatrycznego, doradztwa socjalnego, doradztwa z zakresu prowadzenia budżetu domowego są również usługi prawne, co nie oznacza, że pan Dworak i współpracujący jeszcze z nim inni prawnicy będą pisali pozwy czy też inne dokumenty proceduralne związane z państwa sprawą. To już należy do specjalnej formy, do adwokatów i niech pan łaskawie jeszcze w tym miejscu powie, jak mają do tego podejść osoby, które charakteryzują nasze środowisko, czyli osoby o niespecjalnie grubym portfelu.
To wynika też z moich audycji, kiedy przez te 5 lat już kilka razy Państwu o tym mówiłem, że jest szeroki zakres tak zwanej nieodpłatnej pomocy prawnej. I jednym z elementów tego jest nasz KSON. Ale jeżeli Państwo potrzebują ścisłej współpracy, zwłaszcza wtedy, kiedy macie postępowanie sądowe czy prokuratorskie, to należy się zwrócić bezpośrednio do sądu z wnioskiem o przyznanie pełnomocnika z urzędu i zwolnienie od kosztów sądowych. Ja o tym wielokrotnie Państwu mówię i wielokrotnie pouczam, jak taką drogę należy wykorzystać. Także miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej mają dyżury całotygodniowe, gdzie można skorzystać z osobistej porady prawnika i tam wtedy prawnik może takie czy inne pismo procesowe czy wniosek sformułować. Ale pamiętajmy, że w systemie naszego sądownictwa od dawna funkcjonuje pomoc prawna nieodpłatna dla osób ubogich albo z niepełnosprawnościami, a więc takich, którzy sobie nie są w stanie zapewnić pomocy prawnej odpłatnej.
I tę pomoc macie Państwo u nas tutaj w tej podstawowej warstwie no już od dobrych kilkunastu lat i wiem, że z tego Państwo korzystacie, albowiem jest to przedmiot właśnie tego programu Centrum Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych. Jurku, przejdźmy do drugiego tematu. Skąd Twoja pasja motoryzacyjna?
Już jako dziecko wykazywałem pewne tendencje do techniki i chociaż studiowałem kierunek humanistyczny, to zawsze ta technika mnie porywała. I może kiedy się okazało już na studiach, że mam tak słaby wzrok, że nie mam mowy o prowadzeniu samochodu, jakby na przekór zacząłem się tym interesować. No i przez te dziesiątki lat tak mi to zostało. Bardzo te zagadnienia mnie poruszają, interesują. Prezentuję taki pogląd, że stan wiedzy ludzkiej i techniki skupia się w jednym wyrobie, którym jest samochód. Tam jest i metalurgia, i chemia, i elektronika, i wszelkie inne zdobycze techniczne, co staram się Państwu jakoś przekazać w przystępnej formie w moich cotygodniowych pogadankach, a przygotowuję się do tego, wykorzystując współczesną technikę dla niewidomych, albowiem już komputery czy telefony, które są małymi komputerami, w tej chwili mają systemy operacyjne mówiące dla osób niewidomych. Ja w pełni korzystam z internetu i z każdych innych źródeł elektronicznych, co pozwala mi na bieżące śledzenie tego, co się dzieje w technice motoryzacyjnej i w ten sposób się przygotowuję do moich audycji.
Wiele telefonów po tych pańskich spotkaniach z motoryzacją do nas się odzywa. A muszę panu pogratulować serdecznie, bo jeden z moich kolegów, który stał przed problemem, w jakie auto kupić, właśnie po pańskiej audycji na temat najnowszego modelu Daci, no zdecydował się, kupił sobie to auto w firmie i dzisiaj mówi, że właściwie Jerzemu Dworakowi dziękuję za ten wybór. Pan jest dosyć krytyczny w tych swoich tam ocenach. Jest pan zdecydowanym przeciwnikiem tego, co w motoryzacji dzisiaj jest najbardziej modne, czyli szerokich paneli dotykowych, które, nie ukrywam, dla nas osób słabowidzących są kulą u nogi. Ale proszę powiedzieć, skąd ta porównawcza wiedza? Czy to oznacza, że w każdym samochodzie był, siedział? Czy zapoznawał się pan z informacjami od producentów?
Nie ukrywam, że korzystam z różnych źródeł. Jeżeli tylko mogę, to odwiedzam salony, oczywiście przy pomocy mojej żony, gdzie w sposób osobisty zajmuję się poszczególnymi modelami, a tak to swoją wiedzę czerpię głównie z programów informacyjnych z internetu.
Czy pan uważa, że producenci pana w końcu usłyszą i odejdą od tych paneli dotykowych, które jednak mimo wszystko rozpraszają uwagę kierowcy, bo to trzeba trafić palcem w określone okienko na rzecz tych elementów wyczuwalnych, czyli raczej mechanicznie sterowanych urządzeń?
Myślę, że tak, bo wielka firma niemiecka, która zajmuje się motoryzacją ADAC, ostatnio opublikowała wielokrotnie takie informacje, że te samochody, które będą miały na powrót fizyczne przyciski i pokrętła, będą otrzymywały dodatkowe punkty w systemach bezpieczeństwa. A te auta, które będą oparte tylko na systemach dotykowych, będą dostawały punkty ujemne. Tu nie tylko chodzi o osoby niewidzące, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo na drodze. Bo jeśli kierowca powinien obserwować drogę, to nie może wzroku tkwić w ekranie LCD i wyszukiwać odpowiednie ikonki. Dużo łatwiej trafić jest bez patrzenia na przycisk albo na pokrętło. Także myślę, że nareszcie motoryzacja idzie w dobrym kierunku.
Panie Jurku, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękujemy za rozmowę, dziękujemy za te 5 lat naszej współpracy. Pozwoli pan, że w imieniu redakcji zadedykujemy panu wspaniałą piosenkę, która mnie zawsze porywa za serce, mianowicie Jerzego Połomskiego Kodeks, który z jednej strony jest wezwaniem do pokonywania najróżniejszych trudności, a z drugiej strony do bycia razem. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że kolejne 5-lecia naszej współpracy przed nami.
Jeśli jest góra, to trzeba na nią wejść. Jeżeli woda, przepłynąć. Jeśli cierpienie, to je milcząco znieść. Jeżeli człowiek, nie minąć. Jeśli są karty, trzeba nimi grać. Jeżeli targ jest, to ubić. Jeśli są brudy, to je do skutku prać. Jeżeli ludzie polubić. Jeśli są konie, ujeździć trzeba je. Jeżeli długi, zapłacić. Jeśli są skarby, to się dowiedzieć gdzie. Jeżeli przyjaźń nie stracić. Jeżeli trąbka w szeregu trzeba być. Jeśli są goście, powitać. Jeśli jest wino, do dna ze smakiem pić. Jeżeli miłość, nie pytać.
A już teraz w Kalejdoskopie zapraszamy na gawędę Stanisława Firszta.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj opowiem o pamiątkach z Kresów, które jeszcze do dzisiaj zachowały się w wielu domach naszego regionu. Jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, w dniach 4-11 lutego 1945 roku w Jałcie na Krymie spotkała się Wielka Trójka – Roosevelt, Churchill i Stalin. Spotkanie to znane jest dzisiaj jako konferencja jałtańska. Rozmowy prowadzone były w sprawie przyszłości powojennej Europy. Odbywały się one ponad głowami mniejszych państw i milionów ludzi bez pytania ich o zdanie. Działo się to na zasadzie, że zwycięzca ma zawsze rację. Niestety przywódcy Zachodu poszli tak dalece na rękę Stalinowi, że w rezultacie oddali pod sowiecki but dużą część Europy. Największym przegranym były oczywiście hitlerowskie Niemcy, które podzielono na cztery strefy okupacyjne. Jak się później okazało, drugim przegranym była Polska, sojusznik w czasie walk z III Rzeszą, która na mocy układów utraciła znaczną część dawnego terytorium, tzw. Kresy Wschodnie, na rzecz Rosji Sowieckiej, a na dodatek nie uzyskała żadnych odszkodowań od Niemiec za wyrządzone szkody, bowiem wszystko zagarnął Stalin, który sam wyrządził nie mniejsze szkody Polsce. Rząd polski na emigracji w Londynie nie uznał ustaleń jałtańskich, bo według których wielu żołnierzy polskich walczących po stronie aliantów po wojnie praktycznie nie miałoby dokąd wracać. Przecież tam miały wejść w skład Związku Radzieckiego. Ale kto słuchałby małego takiego kraju jak Polska? Dodatkowo sojusznicy z Zachodu uznali posowiecki rząd polski i wyrazili zgodę na zniszczenie siłą polskiego podziemia patriotycznego. Z tych powodów Polacy uznali konferencję jałtańską za zdradę jałtańską. W wyniku ustaleń tej konferencji, potwierdzonych później na konferencji poczdamskiej, trwającej od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku, w Europie zmieniły się granice i zdecydowano o przesiedleniu milionów ludzi z ich ojcowisk na inne odległe tereny. W przypadku obywateli III Rzeszy w latach 1945-1948 deportowano ich na zachód, ale na tereny Niemiec. Wcześniej część tej ludności uciekła samoistnie przed hordami sowieckich żołdaków. Po zakończeniu wojny był to zorganizowany proceder. Miliony Niemców wywieziono przymusowo z terenu Mazur, Pomorza, Wielkopolski, Górnego i Dolnego Śląska. Była to akcja jednorazowa, choć trwająca parę lat. Jeśli chodzi o ludność polską, to przesiedlenia były różnorakie i wielokierunkowe, trwające kilka lat. Już po klęsce 1939 roku okupant niemiecki stworzył tzw. Generalną Gubernię, do której już od tamtego czasu wywożono przymusowo Polaków z terenów włączonych bezpośrednio do III Rzeszy. Drugi okupant na wschodzie wywoził przymusowo ludność polską z terenów Kresów Wschodnich do odległych rejonów ZSRR na nieludzką ziemię. Druga fala wywózek przymusowych rozpoczęła się zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Rozpoczęto oczywiście wywożenie ludności polskiej z terenów włączonych do ZSRR na tereny opuszczone na zachodzie, skąd wysiedlono wcześniej Niemców z terenów objętych przez Polskę. Proces ten trwał aż do połowy lat 50. XX wieku. Te deportacje, zafundowane ludziom najpierw przez agresorów, którzy wszczęli wojnę, a później przez zwycięzców, nie miały precedensu w dziejach świata. Tak zwane wędrówki ludów z V-VI wieku naszej ery były niczym w porównaniu z tym, co zdarzyło się w latach 1939-1957 w środkowo-wschodniej Europie. Pierwsze deportacje, jeśli chodzi o Polaków, z lat 1939-1941 były podobne. Niemcy i Sowieci bez skrupułów i z całą bezwzględnością, w sposób urągający ludziom, deportowali Polaków na wschód. Duża część tej ludności trafiła do niemieckich obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów. Druga fala przesiedleńców po zakończeniu wojny również była podobna, ale oprócz Polaków dotknęła również Niemców. Niemców wysiedlono z tzw. ziem odzyskanych w latach 1945-1948, a Polaków wysiedlano z terenów wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1945-1957. W obu przypadkach wyglądało to podobnie. Ludzie dostawali niewiele czasu, aby spakować trochę rzeczy i zgłosić się na miejsce zbiórki, skąd wagonami towarowymi, koleją wywożono ich na zachód. W tym przypadku los Niemców i Polaków był podobny i godny pożałowania. Zdezorientowani i wystraszeni ludzie zabierali ze sobą to, co według nich było dla nich najważniejsze. W 2005 roku, z okazji 50. rocznicy Układów Jałtańskich, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze przy współpracy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Związku Sybiraków i Pionierów Jeleniej Góry zaprosiło środowiska tzw. wypędzonych w Niemczech, skupionych wokół Haus Schlesien w Königswinter koło Bonn, do wspólnego przygotowania wystawy pod tytułem Jałta 1945. W zamyśle miały to być praktycznie dwie wystawy połączone w jedną. Tak polska, jak niemiecka strona miały przygotować osobne fragmenty ekspozycji, na które miały się składać pamiątki i inne przedmioty zabrane przez wysiedleńców, wysiedlanych przymusowo z ich ziem rodzinnych do miejsc ich nowego zamieszkania. Obie części wystawy powstawały niezależnie i żadna ze stron nie integrowała w to, co przygotowywał partner. Po złożeniu obu części ekspozycji powstała jedna wystawa, która była szokiem dla obu stron. Okazało się, że polska i niemiecka część wystawy były niemal identyczne. I tu, i tam były podobne przedmioty i dokumenty. Zdjęcia, albumy, święte obrazy, walizki, kufry, ubrania, naczynia, sztućce, a przede wszystkim klucze od mieszkań. Te ostatnie przedmioty pokazywały, że przymusowo wysiedlani mieli nadzieję, że prędzej czy później powrócą do swoich domów. Wysiedleni Niemcy natychmiast mieli wsparcie od swoich pobratymców na zachodzie. Polacy wysiedleni z Kresu takiego wsparcia nie mieli po prostu i byli wrogo traktowani nawet przez autochtonów, czyli na przykład Ślązaków. Gdy zakończyły się przesiedlenia ludności niemieckiej w 1949 roku, Związek Radziecki ze swojej strony strefy okupacyjnej na terenie Niemiec stworzył marionetkowe państwo NRD, a na granicy między zachodnią i sowiecką strefą wpływu w Europie zapadła żelazna kurtyna. Już w końcu lat 40. i początku 50. XX wieku wysiedleni Niemcy, nazywający sami siebie wypędzonymi, zaczęli tworzyć organizacje społeczno-polityczne skupiające deportowanych z Polski, Czechosłowacji, Rumunii, Bułgarii, Węgier i Jugosławii. Ruch ten z czasem zaczęto nazywać ziomkostwem. Skupieni w ramach tych organizacji Niemcy zaczęli zbierać i zabezpieczać pamiątki i przedmioty wywiezione przez wysiedlonych przymusowo. Na przełomie 1949 i 1950 roku w Frankfurcie nad Menem powstał Centralny Związek Wypędzonych. Z zebranych obiektów organizowano izby pamięci, które z czasem przekształciły się w muzea. Tak utworzono Muzeum Dolnośląskie przy Auschlesien koło Königswinter, koło Bonn oraz na przykład Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen. Praktycznie w każdej większej miejscowości, gdzie były skupiska wypędzonych, powstały takie większe lub mniejsze placówki. Po połączeniu Niemiec środowiska te zapragnęły zbliżyć się do granic, za którymi znajdowały się ziemie zamieszkałe przed 1945 roku przez ich ojców i dziadów. W ten sposób przy cichej akceptacji strony polskiej powstało Muzeum Śląskie w Görlitz, mające być jakąś dziwną przeciwwagę dla Muzeum Śląskiego we Wrocławiu, które zmieniło, to jest też dziwne, nazwę na Muzeum Narodowe. W ten sposób Muzeum Śląskie jest w Niemczech, a na Dolnym Śląsku go nie ma. A mogło być na przykład Śląskie Muzeum Narodowe, co nikomu to by nie szkodziło. Na tym nie poprzestano, bo od lat trwają w Niemczech starania o utworzenie centralnego Muzeum Wypędzonych w Berlinie. A co w Polsce i na Śląsku? Polacy wypędzeni i przymusowo deportowani ze wschodnich terenów byłej II Rzeczpospolitej takich możliwości nie miały nigdy. Co prawda istnieją organizacje, takie jak na przykład Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, ale większego wsparcia politycznego ani finansowego nie mają. W bardzo małym stopniu zbierano pamiątki i przedmioty przywiezione przez wywiezionych ze wschodu Polaków. Istniejące na Śląsku muzea bardzo niechętnie przyjmowały te skarby naszej kultury. Chyba, że były to obiekty o wielkiej wartości finansowej lub artystycznej. Zwykłe, codzienne przedmioty zazwyczaj trafiały na śmietnik i nadal tam trafiają wraz z naturalnym odchodzeniem kresowiaków i ich dzieci. Co prawda powstało małe Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu, ale był to efekt upamiętnienia nakręconego tam filmu pod Sami Swoi, a nie jako placówka gromadząca, eksponująca pamiątki po ludziach przybyłych tu nie z własnej woli z terenów wschodnich Rzeczypospolitej. Prywatne muzeum związane z wypędzonymi Polakami stworzył artysta plastyk z Pławnej Arkadiusz Miliński. Żadne śląskie muzeum nie gromadzi celowo przedmiotów przywiezionych na Śląsk przez wysiedlonych z Kresów Polaków. Nie organizuje też dużych, stałych wystaw na ten temat. Najgorsze jest to, że migranci z Kresów przedstawieni byli nawet w Polsce zawsze jako ludzie prymitywni i zacofani, co zaskutkowało tym, że ich potomkowie wstydzą się swojego pochodzenia. Nie czują, a wręcz nie chcą mieć związków z tamtymi obszarami, a przedmioty przywiezione stamtąd przez ich ojców i dziadów traktują niejednokrotnie jak zwykłe śmieci. Ci, którzy to do pamiątek rodowych podchodzą inaczej, właściwie nie mają gdzie i komu je przekazać, aby miały własną opiekę i mogły być eksponowane. W ten sposób niedługo wszystko zniknie i pamięć o Kresach też zniknie, a nasi potomkowie, w odróżnieniu od potomków wypędzonych w Niemczech, nie będą wiedzieli nic o losie milionów polskich rodzin wywiezionych z ich ziem ojczystej na wschodzie. Jest to chyba ostatnia chwila obecnie, aby jeszcze zebrać to, co zostało, póki żyją jeszcze nieliczni wywiezieni i ich dzieci. Powinny tym się zająć śląskie muzea, w szczególności na przykład, gdyby takie było, Śląskie Muzeum Narodowe w Wrocławiu, w mieście, które oficjalnie mianuje się spadkobierców kultury Lwowa, czego widocznymi elementami są na przykład pomnik hrabiego Fredry w Rynku, czy na przykład Ossolineum, albo panorama Racławicka. Mniejsze muzea śląskie powinny też zbierać tego typu przedmioty, gromadzić i przechowywać, tak żeby nie uległy zniszczeniu. Teraz ostatnio w Polsce powstaje Muzeum Ziem Wschodnich Rzeczpospolitej, ale powstaje w Lublinie. Jest to dość ciekawe, ponieważ ono nie dotyczy właśnie tego problemu wypędzenia Polaków z Kresów, tylko dotyczy w ogóle tego, co tam było, czyli kultury kresowej, takiej jak ona tam była w czasach, kiedy tam mieszkali Polacy. Natomiast o wypędzonych tych naszych rodakach nie ma żadnego tego typu muzeum i szkoda, bo powinno takie być, a przynajmniej wystawa na przykład w muzeum we Wrocławiu. Dlatego niestety nie ma. I też trzeba pamiętać, że trzeba zadbać o te pamiątki, więc muzea, które istnieją, powinny gromadzić te zbiory, bo może kiedyś w przyszłości takie muzeum powstanie, a już będą gotowe zbiory. Jeśli tego teraz nie zbierzemy, no to to wszystko przepadnie.
Z miłości i złości nie żałuj na gości.
A teraz pora w kalejdoskopie na felieton Marii Woś.
To czas się cofnął i obrócił lica. Ten cudowny passus ze Słowackiego przytaczałam tu przed tygodniem, żeby wyrazić moje pierwsze wrażenia na widok świetlnego zegara z cofającą się wskazówką, otwierającego drugą odsłonę wystawy dziejów rękopisu Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Ale jak mawiała przed laty znana wrocławska dziennikarka Halina Żywień, wszystko zależy od intonacji. Dziś znowu miałabym ochotę powtórzyć tę frazę, ale z intonacją zgoła odmienną. To czas się cofnął, to czas się cofnął. Oglądając wczoraj w internecie klatki filmu nakręconego na sali sądowej podczas ogłaszania wyroku na młodych ludzi, którzy w czerwcu ubiegłego roku zaprotestowali na wrocławskim uniwersytecie przeciw wykładowi zaproszonego Zygmunta Baumana, miałam wrażenie dziwnego jakiegoś déjà vu. No przecież ja takie rzeczy widywałam tu dziesiątki razy, w tym samym gmachu, może nawet i w tej samej czasem sali, ale nie w tej epoce, nie w tym samym kraju, tylko w PRL-u, w stanie wojennym, kiedy to z ramienia arcybiskupiego komitetu charytatywnego obserwowałam procesy polityczne, aby sporządzać z nich sprawozdania. Z okazji ukazania się książki pań Małgorzaty Wanka-Jakubowskiej i Marii Wanka-Jerje o procesie Władysława Frasyniuka opowiadałam państwu przed tym samym mikrofonem kilka tygodni temu, jak wyglądała sala sądowa, jak się zachowywał sędzia Mizio, jak reagował oskarżony, publiczność. I oto teraz, w roku 2014, mamy finał procesu o zakłócenie zeszłorocznego wykładu dawnego majora KGB Zygmunta Baumana. Kary dla 19 oskarżonych są bardzo wysokie. 20 lub 30 dni aresztu, grzywny 1000 zł, 5000 zł. W uzasadnieniu wyroku nie ukrywa się zresztą faktu, że mają to być kary prewencyjne o działaniu odstraszającym od tego typu zachowań. Podczas odczytywania kolejnych części wyroku, jak widać na filmie, publiczność reaguje coraz gwałtowniej. Padają okrzyki hańba, skandal. Sędzia Chodkowski, błyskając nienawistnym okiem, usiłuje przekrzyczeć niespokojny tłum. Grozi, że jak państwo się nie uspokoją, to państwo nie usłyszą uzasadnienia. Wreszcie ktoś zaczyna klaskać i ogólne wyklaskanie, bo trudno to nazwać owacją, doprowadza do ogłoszenia przerwy i usunięcia publiczności z sali. Po przerwie wpuszczeni zostaną już tylko sąd, obrona, oskarżeni i dziennikarze. No i tu właśnie mam ochotę westchnąć z niedowierzaniem i z przerażeniem. To czas się cofnął? Toż to zupełnie jak 32 lata temu. Dwa wrogie sobie żywioły, gwałtowne reakcje, przerażająco absurdalne teksty. Ideowe wybory Zygmunta Baumana, dokonywane przez niego w latach 45-53, czytał przed przerwą sędzia Chodkowski, nie dają jakiejkolwiek legitymacji do kreowania nienawiści wobec tych postaw i wyborów, których oni nie akceptują. Zachowań stanowiących manifestacje pogardy wobec państwa, pogardy wobec prawa, uniwersalnych norm etycznych. Cóż to za język? Toż to czysty Orwell, całkowite odwrócenie znaczeń, gwałt na języku. Kto tu manifestuje całkowitą pogardę wobec prawa, wobec sprawiedliwości, wobec uniwersalnych norm etycznych? Profesor przyznał się do współpracy w latach powojennych z aparatem bezpieczeństwa. Napisano w jakimś dzienniku. Mój Boże, biedactwo, przyznał się do współpracy. Może doniósł na jakiegoś kolegę. Młoda kadra dziennikarska nie wie, co pisze. A może wie? Dziś jest nobliwym starcem o regularnych, choć ostrych rysach, które jednak łagodzi srebrzysta aureola siwizny i dalibóg nie wygląda na oficera KGB z bronią w ręku zwalczającego żołnierzy wyklętych, których szczątki pieczołowicie wydobywa się dziś spod śmietników. No i można im wreszcie zapalić znicz, ale jego, nagrodzonego Krzyżem Walecznych, nie można za ich śmierć osądzić i ukarać, choćby symbolicznie. Nie można nawet zamanifestować buntu wobec zapraszania go przez uniwersytet, bo za to się idzie na miesiąc do aresztu w wolnej Polsce. Nie można tego wykrzyknąć, bo to zagraża państwu, mówi w telewizji Republika eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości profesor Ryszard Legutko. W takim dziwnym kraju żyjemy. O tych różnych dziwnościach i paradoksach naszej polskiej współczesności pisze właśnie profesor Legutko w swojej najświeższej, popularnej książce, która ukazała się w krakowskim wydawnictwie M przed 3 dniami w miniony poniedziałek. Nosi ona tytuł Polska, Polacy i suwerenność. Jest to zbiór tekstów drukowanych już poprzednio lub wygłaszanych, ale układających się w książce w spoisty wywód, ujawniający główny według Legutki problem, przed którym stoi Polska. Problem suwerenności. Suwerenności narodu, państwa, umysłu. Za jedną z największych naszych słabości uważa filozof naszą niesuwerenną mentalność. To, że jak pisze, wolimy być kibicami niż graczami. Uważa, że taką mentalność po roku 1989 wzmocniły 2 czynniki – wejście w struktury unijne i procesy globalizacji. Wejście do Unii traktowaliśmy, jak pisze, jako wehikuł, który nas zawiezie do świetlanej przyszłości cywilizacji nowoczesnej. To też za najważniejsze uznaliśmy wprowadzenie w życie wszystkich europejskich wskazówek, tak by nie zostać zmarginalizowanym. W ten sposób przyjęliśmy rolę statystów. Jeśli takie nastawienie będzie nadal trwało, pisze Legutko, to znikniemy z Europy. Nie w tym sensie jak w wieku XVIII, lecz staniemy się kimś, kogo się nie zauważa. Aby tak się nie stało, należy zerwać z dotychczasowymi nawykami i absurdalnym przekonaniem, że płynięcie z głównym nurtem jest korzystne dla Polski. Trzeba się przygotować do myślenia suwerennego. Takimi dziedzinami, gdzie możemy myśleć twórczo, są edukacja i nauka. Po drugie, trzeba wydzielić te dziedziny w relacjach międzynarodowych, gdzie nasze interesy rozmijają się w istotnych aspektach z dominującymi interesami. I to one powinny się stać celami polskiej polityki. Są to energetyka, relacje Europa-Rosja, a także kształt Unii Europejskiej. W realizacji naszych celów musimy liczyć się z poważnymi konfliktami w obrębie Unii i nie powinniśmy się tego bać. Po czwarte, pisze Legutko, i to jest najtrudniejsze, walka o własną pozycję w Europie jest także walką o zróżnicowanie ideologiczne tej Europy, a tendencje w niej są dzisiaj odwrotne, ku ideologicznemu ujednoliceniu. Strach przed byciem innym, diagnozuje profesor, paraliżuje zbyt wiele polskich umysłów. Demaskuje przy tym autor jeden z najbardziej rozpowszechnionych stereotypów, że żyjemy w społeczeństwie pluralistycznym i pluralizującym się, podczas gdy naprawdę, tak w Polsce, jak i w wielu innych krajach, następuje homogenizacja kultury, obyczajowości, języka. Z charakterystyczną dla swego stylu ironią rozprawia się Legutko z hasłem różnorodności. Mistyfikacja hasła różnorodności i inności polega na tym, pisze, że zawsze służy ono temu samemu celowi. W Europie i w Ameryce polega to na tym, że mówiąc o różnorodności, wkłada się ludziom w głowę jedną ideologię, narzuca się jedną sztancę myślową szkołą, tropi nieprawomyślność w przestrzeni publicznej, a nawet prywatnej. Kilka lat temu wyrzucono rektora Harvardu, bo na prywatnym spotkaniu powiedział, że kobiety nie sprawdzają się w naukach fizycznych i matematycznych, co uznano za grzech śmiertelny przeciw idei różnorodności. Jak u Orwella, triumfem różnorodności będzie stan, w którym wszyscy będą mówili i myśleli tak samo. Niestety ta mistyfikacja nie jest tylko stanem ducha, lecz generuje prawo, wpływa na decyzje trybunałów, kształtuje twórców opinii i przenika kulturę masową. Eseje Ryszarda Legutki zawarte w książce Polska, Polacy i suwerenność mają olbrzymią, moim zdaniem, moc odświeżającą, zwracając uwagę czytelnika na prawdziwe znaczenia słów, na konieczność samodzielnego, krytycznego i uczciwego przyglądania się językowi i używania go w sposób świadomy, bo kryje się w nim wiele tajemnic i wiele pułapek. To najniebezpieczniejsze narzędzie manipulacji. Tym więcej, że coraz bardziej słabnie w społeczeństwach rodzaj subtelnej formacji umysłowej i estetycznej, która przekłada się na jedno ze znaczeń słowa kultura. szkoły, jak pisze profesor Legutko i jak niedawno stwierdził też we Wrocławiu profesor Łukasz Turski. Nie tylko polskie, lecz na całym świecie stają się coraz bardziej instytucjami przyuczającymi do zawodu, lecz nie dającymi formacji kulturowej. Można być dzisiaj dobrym absolwentem, człowiekiem sukcesu na rynku pracy, lecz zupełnie nie kwalifikować się do kategorii człowieka kulturalnego, a nawet być barbarzyńcą. Oczywiście z tych rozważań wynika, że barbarzyńca tego nie wie, iż jest barbarzyńcą, bo jako człowiek ze społeczeństwa egalitarnego wykazuje duże samozadowolenie i brak autokrytycyzmu. Człowiek myślący hierarchicznie, to znaczy wiedzący, iż w działalności intelektualnej i w innych dziedzinach życia istnieją góra i dół, jest ciągle niezadowolony z siebie, ponieważ obawia się spaść niżej i pragnie sięgać wyżej w hierarchiach piękna, smaku, ogłady umysłowej czy wrażliwości estetycznej. Ale zbliżając się do jakiejś puenty zamykającej te dzisiejsze rozstrzelone refleksje i opowieści, ośmielam się postawić pytanie, czy wyrafinowany poeta Zbigniew Herbert wiedział jednak wszystko o potędze smaku, skoro łudził się, że mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości i samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce, który wysyłał w teren wnuczęta Aurory, chłopców o twarzach ziemniaczanych, wykluczają się z pojęciem płynnej nowoczesności?
I to już wszystko w naszym radiowym kalejdoskopie. Dziękuję za uwagę. Żegnam się i do usłyszenia. Żegna się przede wszystkim Maria Woś, Stanisław Schubert, Stanisław Firszt i Damian Łyczak. A ja mówię do usłyszenia. Darek Marchewka. Do następnego razu.